wydatków zbrojeniowych. Co więcej, zmienił jakby rolę Narodowego Banku Polskiego, bo przypomnę, rolą NBP nie jest generowanie zysków na rzecz armii.
Tylko pilnowanie
siły złotówki. I to była ewidentnie konferencja polityczna.
A czy pan nie idzie za daleko? No bo składanie deklaracji, że może kiedyś będzie zysk, no to nie jest podstawa do postawienia kogoś przed Trybunałem.
Nie, ale nie ma, nie powinien, prezes NBP nie może angażować się politycznie, a to było ewidentnie zaangażowanie polityczne. Mówię o konferencji i całej retoryce, która miała miejsce.
To powtórzę jeszcze raz ten argument, że jednak pozbawienie go możliwości pełnienia funkcji prezesa NBP może wywołać wrażenie takiego skoku na bank centralny przez koalicję rządzącą.
Tak, tylko ja tutaj potwierdzę, co mówił przewodniczący Gawlik u pani w wywiadzie przed chwilą. Rolą komisji jest zebranie materiału dowodowego i przygotowanie sprawozdania. I przedłożenie go Sejmowi. To Sejm podejmuje decyzję, czy stawia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, czy też nie. Trwają te prace 2 lata. Ja uważam, że materiał dowodowy jest wystarczający. Rzeczywiście jest tak, że część tam świadków nie chciało się zgłosić, trzeba było ich ściągać. Prace komisji trwają, na każdym posiedzeniu przesłuchujemy kolejnych świadków. Uważam, że materiał jest na tyle szeroki, że ja bym był skłonny do tego, aby finalizować i przesłuchać prezesa Narodowego Banku Polskiego w zakresie tego wniosku, a to, co się wydarzyło ostatnio, było recydywą, bardzo groźną recydywą, bo naprawdę rozpoczęła się bardzo zła dyskusja na temat tego, jak NBP w przyszłości ma finansować wydatki zbrojeniowe. Pojawił się nawet projekt nie tylko prezydenta, ale PSL-u.
A pan jest przeciwny temu projektowi PSL-u, tak. Save Zero, żeby po prostu skierować pieniądze ewentualne z zysku na zbrojenia. To pan jest przeciwny temu.
Uważam, że jestem przeciwny takiemu podejściu. Rozumiem intencje kolegów z PSL-u, ale one sugerują, że celem Narodowego Banku Polskiego jest kreowanie pieniędzy na rzecz zbrojenia armii i te pomysły, pamięta pani temu pomysł, sprzedamy złoto i od razu odkupimy. Tak? To cała ta dyskusja była, że księgowo zrealizujemy zysk, ale faktycznie w gotówce go nie będzie. To jest kreacja pieniądza, która przekłada się potem na wyższą inflację i Polacy zaczynają mieć wrażenie, że te sztabki złota, które NBP kupuje, mają służyć tu i teraz, za chwilę, na zbrojenie armii, co jest bardzo złym postrzeganiem Narodowego Banku Polskiego, zmienieniem w sposób jakby w debacie społecznej jego roli.
Minister finansów Andrzej Domański się dogadał z prezesem NBP
nic
i dlatego
nie
postępowanie
nie, powiem pani
jest
sobie, nic
odwlekane.
Nic mi o to nie wiadomo i uważam, dobrze, że to byłoby złe, szczególnie, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej musi przedstawić sprawozdanie ze swych prac. Nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś się z kimś dogadał, czy też nie.
Chciałam porozmawiać o obniżce akcyzy i VAT na paliwa oraz wprowadzeniu mechanizmu maksymalnej ceny, bo Konfederacja uważa, że szczególnie ten ostatni manewr to w gruncie rzeczy komunizm, bo co to jest, że tak ręcznie będzie się ustawiać maksymalną cenę paliwa?
W znacznym mierze to w moim przekonaniu powinien pilnować UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konsumentów. Może mieć sytuację oczywiście takiego naturalnego monopolu, czyli jedna stacja benzynowa na przestrzeni tam kilkudziesięciu kilometrów. No i taki monopol naturalny może wykorzystywać tą swoją przewagę. A co do zasady, no nie jestem wielkim fanem sprawdzania ceny odgórnie. Obniżka VAT-u czy i akcyzy nastąpi jutro i będziemy mogli monitorować ceny. I to nie jest coś niesamowitego w Europie, już we Włoszech obniżka akcyzy nastąpiła. W innych krajach się o tym...
Ale w innych krajach jednak nie było tak mocnych rozwiązań jak w Polsce. Tak daleko idąc.
Chodzi pani o tą część
obniżkę VAT-u, akcyzy.
Nie, no wydaje mi się, z tego co widziałem, to we Włoszech spadek jest o 20% ceny ze względu na relatywnie wysoką akcyzę, czyli nawet jest głębsza interwencja. Natomiast faktem jest, że i tak dobrze wiemy, że to biznes nie wpłynie, bo firmy odliczają VAT, ten z benzyny
od
swoich kosztów.
No ale to jest właśnie ten argument, że w gruncie rzeczy, no przy tej sytuacji budżetu, rząd wprowadza rozwiązania, także takie jak z tym VAT-em, które dla przedsiębiorców są względnie neutralne, tak?
Tak.
I argument jest taki, żeby powstrzymać inflację, no trzeba przede wszystkim skoncentrować się na obniżce akcyzy, żeby pomagać przedsiębiorcom, firmom transportowym. Natomiast VAT to już jest zbyt daleko idące, ponieważ trzeba będzie miesięcznie dopłacać 1,6 miliarda.
Co najmniej.
Milionów, tak?
Co najmniej, no są, ale jest tutaj inny element, o którym
dlatego się... jest ten zarzut, że to poszło za daleko.
Ale jest też inny argument.
Że tylko przedsiębiorcom trzeba było
o którym, no, to nie jest takie proste wcale, to...
No, wystarczy obniżyć tylko akcyzę, nie obniżać VAT.
Ja wiem, że nie można chyba bardziej obniżyć akcyzy, ale najważniejsze jest to, że jeżeli patrzymy, no jechałem do państwa, patrzyłem sobie na stacje benzynowe i one rzeczywiście robią wrażenie, te ceny. Mam nadzieję, że jutro będą niższe. Jestem przekonany, że będą niższe. I to może budzić u obywateli takie obawy co do tego, że ich wynagrodzenie nie starczą na normalne funkcjonowanie i będą oczekiwali podwyżek. I to wtedy następuje taka spirala płacowo-cenowa, czyli ludzie chcą mieć podwyżki cen, podwyżki wynagrodzeń, żeby móc kupować tyle co poprzednio, bo ceny benzyny w górę i w związku z tym nastąpiłoby taka presja inflacyjna ze strony płac. Uważam, że ten efekt psychologiczny jest ważny i z tego punktu widzenia uważam, że te decyzje są słuszne, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będą musiały być długo utrzymane, a to jest kwestia niestety nie od nas zależna, tylko od tego, co się dzieje w wojnie z Iranem.
Czy pana zdaniem konflikt na Bliskim Wschodzie jest takim generalnym zagrożeniem dla gospodarek, może wpędzić nas wszystkich w recesję, nie mówię tylko o cenie paliwa, ale generalnie kryzysie energetycznym?
Niestety tak. Widziałem wczoraj wystąpienie pani Christine Lagarde, szefowej Europejskiego Banku Centralnego, która wskazuje na to, że nawet gdyby ta wojna się skończyła, upraszczając jutro, to te konsekwencje będą długofalowe, no ze względu chociażby na tym, że ta cieśnina Ormus nie będzie już taka pewna, jeżeli chodzi o procesy. Dwa, jakieś zaburzenia, jeżeli chodzi o produkcję ropy, będą miały miejsce. Na pewno Rosja została wzmocniona i to też inaczej kształtuje geopolitykę. Obawiam się, że to nie będzie tak, że skończy się wojna i od razu wszystko wróci do normy. No i najgorsze jest to, że nie mam pojęcia, jaki jest cel Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ten konflikt. Nie bardzo widzę, jak go można zakończyć, nazywając to zwycięstwem, bo z punktu widzenia przeciętnego obserwatora, no nie widać tutaj jakby finału tej rozgrywki.
Panie pośle, jeszcze wrócę do sprawy ceny paliwa, bo Konfederacja przedstawia taki oto argument, że w momencie, kiedy będzie się ustalać maksymalną cenę detaliczną z limitem marży, to będą się zamykać małe stacje benzynowe. Im rząd będzie bardziej obniżał te ceny maksymalnie, tym więcej stacji się zamknie.
No, dlatego uważam, że to jest takie narzędzie, z którego rzadko będzie się korzystać. Tam, gdzie jest konkurencja, tam nie widzę dużego ryzyka z tym, żeby ktoś nadużywał swojej pozycji monopolistycznej. Państwo, ja bym zobaczył po tygodniu, po świętach bym chętnie wrócił do tej rozmowy, zobaczył, jak to funkcjonuje. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś większych obaw o to, żeby niektórzy zawyżali. Powiedziałem, od tego powinien być UOKiK, który powinien badać, czy ktoś nie wykorzystuje.
Czy pan zakłada, że administracja nie będzie nadużywać tego uprawnienia?
Uważam, że nie będzie potrzeb do używania
nie
tego.
Nie będzie potrzeb.
Ale wie pan co, zakładam, no bo rzeczywistość często
oczywiście,
nas zaskakuje.
Oczywiście, nie wiem jak będzie. Ale panie pośle, bo tutaj przeczytałam tekst Maćka Semcika na stronie Subiektywnie o finansach i Maciek pisze tak, tym co dziś najbardziej by się przydało, byłyby bony paliwowe dla firm transportowych, logistycznych i dla rolników, bo to właśnie przedsiębiorcy najbardziej potrzebują teraz wsparcia. Chodzi o to po prostu, żeby powstrzymać wzrost cen innych produktów, które wynikają ze wzrostu paliwa.
Cen innych produktów niestety będzie, bo to nie jest tylko kwestia, to jest energia w ogóle, prawda, szeroko rozumiana, nie tylko przez koszty paliwa. Natomiast tutaj mogę powiedzieć tak, jestem i ekonomistą, i politykiem, i trzeba brać pod uwagę nastroje społeczne i trzeba brać pod uwagę również to, że Polacy, widząc, co się dzieje na stacjach benzynowych, mają mieć prawo obawy o wzrost inflacji, a co za tym idzie, no będą się, jak to mówiłem, już mówiłem wcześniej, będą się mieć wzrost wynagrodzeń, który to zrekompensuje, to tworzy ryzyko inflacyjne. Powiem pani szczerze, jeżeli to będzie długo trwało, ta wojna, to mamy generalnie, globalnie problem. Mamy wyższą inflację i wolniejszy wzrost, czyli tak zwaną może procesy stagflacyjne, bardzo niebezpieczna formuła, bo to nie wiadomo do końca, jak z tym walczyć, szczególnie to jest surowiec zewnętrzny, a to tylko pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy się uniezależniali od tego typu, od ropy, od węgla i tak dalej, żebyśmy byli bardziej zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o źródła energii. I ten konflikt tylko pokazuje.
No właśnie, ale teraz właśnie wszyscy chcą występować z systemu ETS, który...
No właśnie, pomiędzy występowaniem systemu ETS a skonstruowaniem go w sposób właściwy jest jeszcze duża przestrzeń. No ważne jest to, że my musimy robić tą transformację i nie możemy być zależni od takiej sytuacji, jak ma miejsce obecnie.
Czy to wygląda w ten sposób, że rząd postawił na tak radykalne rozwiązanie, licząc na właśnie, że powstrzyma inflację i że zapobiegnie temu, żeby na przykład Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z powodu tego, że inflacja wymyka się tym widełkom przewidywanym?
Jeszcze raz, to wszystko zależy naprawdę od tego, czy te wysokie ceny ropy, rzędu 100 coś za baryłkę, utrzymała się przez miesiąc, czy przez parę miesięcy.
A czy pana zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy w najbliższym czasie?
Uważam, że powinna się wstrzymać z obniżkami. Powinna poczekać na rozwój wypadków. I jest takie podejście, które nazywa się poczekamy, zobaczymy, wait and see. I tak bym do tego podszedł, dlatego że nie wiemy, w kółko będę to powtarzał, nie wiemy, jaka będzie dynamika rozwoju wypadków. Dobrze zauważyliśmy już, że ceny na rynkach globalnych, ale to nie mówimy tylko o ropie, mówimy też o gazie, bo skupiliśmy się tylko na cenach ropy, tak? Mamy bardzo wysoki wzrost cen gazu, który też bardzo uderza w przedsiębiorców. W związku z tym same bony paliwowe, na przykład w takim przypadku takiego gazu, by nic na to nie pomogły. Mówię o gazie, który jest też pochodną bardzo wielu procesów. On wpływa na koszty bardzo wielu produktów. No jeżeli będzie to w długim okresie czasu trwało, to ja się nie wykluczam, że gdzieś na świecie mogą nawet nastąpić podwyżki stóp procentowych, tak?
Panie pośle, jeszcze dwa słowa komentarza do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, bo to chodzi o umowy cywilnoprawne, chodzi o to, żeby je ograniczyć. Jak pan ocenia tę ustawę?
Wprowadziliśmy tam jako Klub Centrum kilka poprawek, chociażby tak, żeby był brany pod uwagę przy ostatecznym rozrachunku głos drugiej strony, tej, co podpisuje ustawę, tą umowę B2B. Nie jestem wielkim fanem tych rozwiązań, no ale
pan
w związku
nie
z tym...
głosował w ogóle wtedy.
Głosowałem za poprawkami, ale nie zagłosowałem... Pani rację.
A to sprytnie.
Nie zagłosowałem...
Nie chce pan brać odpowiedzialności za
Nie zagłosowałem za całą ustawę, ale nie głosowałem przeciwko i nie wstrzymałem się od głosu, bo nie chciałem psuć nastrojów w koalicji, bo uważam, że...
A prezydent podpisze tę ustawę?
I właśnie to jest świetne pytanie, czy podpisze tę ustawę, bo ja tego nie wiem. Słyszałem, że jest 50-50. No mam pewne obawy co do... Natomiast pani minister Dziemianowicz-Bąk deklarowała na komisji, że będzie przegląd, jeżeli ta ustawa będzie nadużywana przez urzędników, zadeklarowała, że wprowadzi odpowiednie korekty.
Ryszard Petru, Klub Parlamentarny Centrum, był gościem Radia Tok FM.
Dziękuję
bardzo.
Dziękuję.
Za informacje, a po informacjach Paweł Musiałek i Michał Danielewski.
Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
A jaka ocena dla MEN-u?
Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wielkanoc coraz bliżej. Gotowanie, porządki, wypieki. W RTV Eura 1 znajdziesz sprzęty, które pomogą w świątecznych przygotowaniach. Na przykład robot kuchenny Bosch. Planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Teraz za 1399. Bo kiedy gotowanie idzie sprawniej, zostaje więcej czasu dla bliskich. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny, dlatego powiem tylko tyle. 50% taniej.
A resztę powiem wam ja. Na Wielkanoc w Auchan czeka prawdziwy superhit cenowy.
Przy zakupie waszych ulubionych produktów świątecznych, takich jak czekoladowe zające czy chrzan, drugi ten sam produkt aż 50% taniej.
Może i jestem oszczędny, ale tego co dobre to sobie nie żałuję.
Oferta ważna do 4 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja złotanioska, drugi tańszy produkt 60% taniej. Pikok, kiełbasa biała z szynki lub rzeźnik, kiełbasa biała surowa 500 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta i Sprite, dwulitrowa butelka. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuka.
Lidl, to się opłaca.
Wielkie i mocne okazje w Mediamarkt. Ekspres do kawy De'Longhi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2199. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawomania. Mediamarkt.
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście dba o mnie mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium osobowe dostawcze. Nic tylko wymieniać. Dopasuj opony do twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Ceny paliw powinien pilnować Urząd Konkurencji i Konsumentów, ale co do zasady nie jestem fanem sprawdzania cen odgórnie, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Niższe ceny paliw na polskich stacjach mają stać się rzeczywistością jutro. Weszło już w życie rozporządzenie, które obniża akcyzę na benzynę i na oleje napędowe. Również dziś ma zostać opublikowane obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach, które zaczną obowiązywać od wtorku. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju ma poinformować o swojej decyzji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na złożenie ślubowania czeka 6 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca. Pałac Prezydencki uważa, że procedura wyboru sędziów odbyła się w sposób niezgodny z prawem. Dlatego Karol Nawrocki rozważa, czy odebrać od nowych sędziów ślubowanie. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, już zapowiedział, że jeśli Nawrocki odmówi, ślubowanie sędziów odbędzie się w Sejmie. Od dziś zmiana przepisów kodeksu ruchu drogowego. Prawo jazdy tracić będą na 3 miesiące kierowcy samochodów i motocykli, którym droga myli się z torem wyścigowym. Rosną kary za drift i jazdę na jednym kole. Policja przypomina także, że od początku marca przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej również karane jest czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Błażej Kulesza, witam i zapraszam. Późnym popołudniem konferencja prasowa, a potem treningi na Strawberry Arena w Solnie. To czeka dziś kadrę Jana Urbana przed barażem o wyjazd na mundial ze Szwecją. Piłkarze od wczoraj są w Sztokholmie. Z dobrych informacji wszyscy nasi kadrowicze są zdrowi. Takiego komfortu nie mają za to Szwedzi. Jutrzejsze spotkanie rozpocznie się o 20.45. Zwycięzca meczu trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja. Kamil Stoch po 22 latach startów w Pucharze Świata pożegnał się ze skokami narciarskimi. 30. miejsce w ostatnim konkursie Pucharu Świata nie było spełnieniem marzeń dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Mimo to po ostatnim skoku nie krył satysfakcji.
Jest tyle we mnie emocji, że na pewno długo jeszcze będę o tym wspominał, roztrząsał po trochu wszystkiego, ale najbardziej czuję szczęście, radość, że wytrwałem do końca, że to się już wszystko po prostu kończy.
Kryształową kulę za klasyfikację Pucharu Świata odebrał Słoweniec Domen Preutz. Stoch był 31. Najlepiej z Polaków spisał się Kacper Tomasiak, który był 23. Mimo medali Igrzysk Olimpijskich cały sezon wypadł poniżej oczekiwań, ocenia Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Trzeba jakby dać też jakby szansę trenerom, całemu sztabowi napisania raportu, co zagrało, co nie zagrało. Na pewno wiemy jedno, że sprzętowo jesteśmy z tyłu.
Wedle wstępnych zapowiedzi do kadry polskich skoczków miałby wrócić Stefan Hongacher. Szczegóły PZN ma ogłosić po świętach wielkanocnych. Marcin Janusz, jeden z liderów siatkarskiej reprezentacji polskiej w kadrze Nikoli Grbicza, w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego zapowiedział zakończenie kariery. Nie będzie mnie w kadrze ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Jestem już po rozmowie z trenerem, przedstawiłem mu swoją decyzję. Kończę reprezentacyjną karierę, ogłosił zawodnik. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji jest diagnoza zwłóknienia wątroby drugiego stopnia, którą zawodnik usłyszał pod koniec 2024 roku. Rozgrywający przyznał, że ten stan był wynikiem wieloletniego przyjmowania silnych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Tyle o sporcie, teraz posłuchajmy, jaka czeka nas pogoda.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Teraz jeszcze w centrum i na północnym wschodzie będzie słonecznie, na zachodzie i południu deszcz, w górach także śnieg. Temperatura od 8 stopni na zachodzie i południu, 9 nad morzem, do 13 w centrum i na wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja chciałam porozmawiać przez chwilę o sprawie Kłodzka, ponieważ PiS i Konfederacja zarzucają Koalicji Obywatelskiej, że nie chce rozmawiać na temat swojej działaczki, która została oskarżona o zoofilię, a także o brak pomocy swojej pasierbicy. Głównym skazanym jest jej mąż za rozmaite straszne rzeczy i PiS żąda komisji badającej sprawę pedofilii w Koalicji Obywatelskiej. Ja początkowo uważałam, że należy dać spokój tej sprawie, ale widzę natężenie kampanii PiSu, więc myślę, że trzeba powiedzieć dwa słowa na ten temat, a mianowicie nie ma żadnych dowodów na to, że sprawa tej pani była zamiatana pod dywan. Ona została skazana na 6,5 roku. Pierwsze zarzuty pojawiły się w 2023 roku, ale śledztwo było tajne. Zarzuty główne, chyba takie już bardziej rozszerzone, zostały postawione przez prokuraturę za czasów rządu Donalda Tuska, więc trudno uznać, że ktoś coś zamiatał pod dywan i ona została skazana. Niemniej, no PiS to kręci, co wydaje mi się dosyć obrzydliwe. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. W przeszłości Bartłomiej M. startował z list PiSu dwukrotnie i występował w reklamach Orlenu. Został skazany za przestępstwa seksualne i jakby w odpowiedzi PiSowi powiem tak, że ja uważam, że politycy PiS na czele z Danielem Obajtkiem po prostu nie wiedzieli o tym, co robi Bartłomiej M., angażując go do reklamy czy wstawiając go na listy. I rzucanie wobec PiS takich haseł, że to partia promująca pedofilię, jest po prostu rażącym nadużyciem. I to samo uważam dzisiaj w stosunku do zarzutów PiSu. Michał, co ty sądzisz na ten temat?
No, sprawa jest oczywiście obrzydliwa. Faktem jest, że jedną z jej bohaterek była już działaczka Platformy Obywatelskiej, natomiast kwestią polityczną byłoby to wtedy, kiedy byłyby jakieś dowody lub silne przesłanki na to, że w jakiś sposób ta sprawa była zamiatana pod dywan, kryta, przeciągana. Ktoś używał swoich politycznych wpływów, żeby ratować w jakiś sposób koleżankę partyjną przed tymi zarzutami. No, nic o takich dowodach nie wiemy, no więc robienie z tego, wydaje mi się, politycznej afery i takiego politycznego tematu, no nie jest jakoś zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę stan polskiej debaty publicznej lub w jej najgorszej postaci czasami. Natomiast no, jest to chyba dość niesmaczne i chociaż jak widać, jak widzimy, nie wiem, zasięgi, jakie ta sprawa na przykład w sieci zdobywa, jakoś tam
no może dlatego natomiast warto po prostu postawić kropkę nad i. PiS-owi też się zdarzało mieć w swoich szeregach przestępców, ale nikt nie postulował powołania komisji badającej pedofilię w PiS-ie.
No, więc generalnie przestępstwa nie mają barwy partyjnej raczej, no, a zwłaszcza takie przestępstwa. No problem jest dopiero wtedy, kiedy te przestępstwa się kryje w taki lub inny sposób, używa się instytucji państwa lub różnych innych wpływów, żeby po prostu kryć pedofilię. No tutaj nie mamy na to żadnych przesłanek ani dowodów.
Więc ja trochę zdecydowałam się o tym powiedzieć także dlatego, że w Radiu Z Andrzej Stankiewicz był nagabywany przez posła PiS Janusza Cieszyńskiego, żeby koniecznie tę sprawę omówić. Stankiewicz powiedział, że no, nie widzi takiej potrzeby, no i widzę taki hejt rozlewający się na Andrzeja, więc także dlatego zdecydowałam się powiedzieć dwa słowa na ten temat. Paweł Musiałek.
No nie tylko to nie ma dowodów na jakieś systemowe zaniedbania samej Platformy, ale też nawet na systemowe zaniedbania polskiego państwa, co się też rzadko zdarza, bo przecież znamy tego typu bulwersujące sytuacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości, gdzie na tą sprawiedliwość się czeka latami, no to mamy konkretne wyroki, więc można powiedzieć, że też instytucje zadziałały. Oczywiście to nie w żaden sposób nie powoduje, że nasz komfort zapoznania się z tą sytuacją, komfort psychiczny jest wysoki, no bo przecież jak się czyta te rzeczy, to są oczywiście rzeczy absolutnie odrażające. No ale z politycznego punktu widzenia faktycznie trudno mieć tutaj do kogoś pretensje. A ja jeszcze chciałbym powiedzieć tyle, że bardzo często niestety, szczególnie w ostatnich latach, mamy do czynienia z taką polityką ze strony różnych partii, kiedy poszczególne jednostkowe sytuacje wyciąga się i komunikuje jako problemy systemowe. No to jest tak, że w poszczególnych partiach mamy po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tam jest różny przekrój społeczny i w różnych partiach się mogą trafić różne, tak powiem, egzemplarze. I dopóki faktycznie to, co powiedział Michał, nie ma takiej sytuacji, kiedy kogoś kryjemy, kiedy zamiatamy coś pod dywan, kiedy jest ewidentnie jakaś polityka, która ma na celu zakryć jakieś prawdy, no to trudno winić poszczególne partie, że nie są w stanie zlustrować każdego jednego członka w zakresie wszystkich aktywności, również w swoim czasie prywatnym, co robią. Więc chciałbym to tylko powiedzieć, że w tym kontekście, że z jednej strony oczywiście tutaj ta kampania PiS jest bulwersująca, no ale też parę minut przed programem mówiliśmy o tym, jak obecna koalicja rządząca kleiła pedofilię z prezydentem Dudą w sytuacji, w której on ułaskawił pedofila na wniosek rodziny. Wtedy też nie miano żadnych skrupułów. Po prostu takie są standardy polskiej polityki, bardzo smutne. I niestety dzisiaj widzimy to na przykładzie PiS-u, ale pewnie za niedługo zobaczymy to przy innych przykładach, bo niestety to jest skuteczne, to się przykleja, to się niesie, a to na ile to ma związek z rzeczywistością, no trudno.
Tak, rzeczywiście jeśli chodzi o prezydenta Dudę i jego decyzję, to opozycja wówczas prezydenta atakowała, ale sprawdziłam specjalnie w sprawie Bartłomieja M., który startował z list PiS-u i nie znalazłam żadnej wypowiedzi polityka ówczesnej opozycji, żeby PiS był atakowany z tego tytułu. A jeśli chodzi o zarzuty zamiatania sprawy pod dywan, to takie zarzuty się pojawiły w śledztwie dotyczącym syna Jacka Kurskiego. Takie zarzuty formułowała kobieta, która oskarża syna Jacka Kurskiego o przestępstwa seksualne, ale tutaj powiem tak, też bym namawiała polityków, żeby się w ogóle na ten temat nie wypowiadali. Sprawa jest w sądzie, niech sąd decyduje, niech politycy trzymają się od tego z daleka, dlatego że wszystkie takie sprawy, to trzeba podkreślić, szczególnie mając w pamięci śmierć Mikołaja Filiksa, w jakimś sensie, jeżeli się używa tych spraw jako pałki takiej do uderzenia przeciwnika, no są po prostu traumatyczne często dla ofiar tych przestępstw. Tam w przypadku Kłodzka to jednak jest młoda kobieta, która już miała próbę samobójczą, są dzieci, więc naprawdę trzeba tutaj zachować ostrożność, to może tyle w tej sprawie. Słuchajcie, a chciałam was zapytać jeszcze o wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Na ile ona miała sens, na ile warto było tam jechać, na ile no, Karol Nawrocki coś politycznie na tym wygrał, Michał Danielewski?
Miał na pewno sens polityczny z punktu widzenia Karola Nawrockiego, no bo mógł się znów pokazać jako taka postać centralna. Media bliskie opozycji z PiS mogły napisać, że, czy powiedzieć, że Nawrocki był główną gwiazdą CPAC-u i w ogóle zaczarował amerykańskich konserwatystów. Natomiast no ta wizyta nie ma wielkiego znaczenia. To znaczy CPAC ma swoje problemy, miał swoje problemy i z frekwencją, i jakby z listą ważnych gości z ruchu MAGA. No i też przemówienie prezydenta Nawrockiego nie ma jakby do czego się doczepić w tym przemówieniu. To znaczy ta opowieść o tym, że Rosja nie jest wzorem konserwatyzmu, jest wrogiem i tak dalej, oczywiście była w takim duchu, który chcielibyśmy od prezydenta słyszeć. Szkoda, że nie powiedział tego na przykład, kiedy był na Węgrzech u premiera Orbana. Może wtedy by się przydała jakaś konferencja.
Ciekawe, rzeczywiście mógł
i wtedy takie ostre słowa o Rosji byłyby jak znalazł.
Ale tam nie było publicznych natomiast, chyba występów po rozmowie z
oczywiście
Orbanem.
Trochę śmieszne i trochę w stylu, nie wiem, Kaprala z komiksu o Kajko i Kokoszu, który ciągle krzyczał niech żyje hegemon. To te bardzo rytualne komplementy na temat prezydenta Trumpa, które padły w tej przemowie. No, można było lekko zmrużyć oko i podnieść brew. No ale zasadniczo, generalnie trudno się jakoś specjalnie o tą wizytę czepiać. Wydaje mi się, że to też nie ma ona żadnego wielkiego znaczenia. Trochę ma znaczenie wewnętrzne, jak mówię, wizerunkowe dla Karola Nawrockiego i tyle. Żadnego przełomu w polityce międzynarodowej, ani nawet polskiej ona nie przyniesie, moim zdaniem.
A ja pochwalę tą wizytę. Ja uważam, że dobrze, że prezydent jeździ na CPAC-i. Słyszałem te zastrzeżenia wobec frekwencji, ale no trudno akceptując zaproszenie przewidzieć, czy będzie dużo ludzi, czy mało, więc moim zdaniem to są jakieś zarzuty, które zupełnie
nie są. Ja nie stawiam tego zarzutu na
tak, ale to ja tylko czytałem takie zarzuty, że po prostu ponoć sala była pusta. Nie była pusta, bo widziałem, ale może faktycznie w tym roku ta edycja, ona była mniej spektakularna, bo naturalnie jak nie było Trumpa, to siłą rzeczy ta konferencja miała mniejszy prestiż. Natomiast podkreślmy, CPAC jest największą konferencją konserwatystów od lat. To nie jest konferencja, która zaczęła się w ogóle za Trumpa, chociaż oczywiście za czasów Trumpa ona już zmieniła swoje oblicze i dzisiaj widzimy tam oczywiście bardzo wiele egzotycznych ludzi. I ja wiem o tym, że czasami te wypowiedzi, które tam można usłyszeć, faktycznie podnoszą człowiekowi ciśnienie, natomiast bardzo dobrze prezydentami jeździ, dlatego że musi przekonywać konserwatystów amerykańskich do naszych racji. Moim zdaniem ta wypowiedź Nawrockiego była naprawdę dobra, to znaczy on oczywiście, że chwalił, oczywiście, że obsługiwał ego Trumpa i trumpistów, bo niestety taki mamy klimat, jak mówił klasyk, natomiast przemycił to, co uważam, że polskiego punktu widzenia jest najważniejsze. To znaczy pamiętajmy o tym, że w środowiskach konserwatywnych na całym świecie rośnie, już jest na wysokim poziomie taka percepcja Rosji, jak właśnie tego kraju konserwatywnego, który stanowi taką alternatywę wobec tego zgniłego Zachodu. I to, że Nawrocki to kwestionował i to kwestionował właśnie z pozycji kogoś, kto jest właśnie w środku, kto jest też właśnie konserwatystą, uważam, że zadziałało się to bardzo dobrze, bardzo poprawnie i bym chwalił. A przypomnę tylko, przepraszam, jedno słowo, bo Dominika już mnie wzywa na przerwę, że Radosław Sikorski też był na CPAC-u rok temu i też dobrze, że pojechał i też dobrze, że wykorzystał ten moment, żeby po prostu mówić do tych ludzi językiem, który do nich trafia. Także oby jak najczęściej przedstawiciele władzy jednej i drugiej strony tam jeździli, bo niestety tak dzisiaj wygląda Ameryka i z innej Ameryki rządzącej dzisiaj nie ma.
Informacje TOK FM.
Autopromocja.
Uwaga, uwaga. Takiego poranka dawno nie było. Nowe nazwisko w środowym poranku. Już nie Głogowski. A kto? Środa, 1 kwietnia od 7. I wszystko będzie jasne.
Autopromocja.
Reklama.
Prima Aprilis w RTV Euro AGD. Świętuj z nami i łap oferty, które nie są żartem. Na przykład zestaw suszarka i prostownica Remington do codziennej stylizacji włosów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 199,99. Teraz za 99,99 zł. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki.
Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert.
Takie wielkie?
No.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Świętuj z nami eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% na stronie i w aplikacji eobuwie.pl oraz do minus 30% w sklepach stacjonarnych. Rabaty na 1000 produktów przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Kupuj modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek. Promocja ważna do 1 kwietnia.
Rabaty na 1000 produktów na Modivo Days. Aż do 40% taniej przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Modna odzież, obuwie i dodatki od topowych marek. Guess, Calvin Klein, Karl Lagerfeld i inne. Skorzystaj z promocji na stronie modivo.pl i w aplikacji do 1 kwietnia.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką. I kartą.
Niech mnie pani nie straszy, gotówki już od dawna nie noszę.
Pekao Konto Dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
Pekao, twój bank polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pekao Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pekao.pl.
Ten alarm oznacza jedno. Wyśnioną promocję w salonach dla spania. Już od 27 do 30 marca tniemy ceny o połowę. Zgarnij 50% rabatu na każdy drugi produkt w salonach dla spania i na dlaspania.pl. Nie zwlekaj. Promocja na materace, łóżka i akcesoria trwa tylko do poniedziałku. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Jacobs, kilogram. Cena regularna 89,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. A masło łaciate 83%, 200 gramów. Cena regularna 5,99. Teraz w promocji 3 kostki plus 3 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Wielkie i mocne okazje w Mediamarkt. Chudziarko zamrażarka No Frost LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2099. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawowania. Mediamarkt.
A teraz czas na szybką prognozę. Na Allegro widać już pierwsze oznaki wiosny.
Jak idzie wiosna, to czas na przeceny. Zobacz, jak rozkwita wybór okazji na Allegro i korzystaj z niższych cen na produkty z różnych kategorii.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej finalizuje pracę nad sprawą szefa NBP Adama Glapińskiego. Zbliżamy się do przygotowania sprawozdania końcowego, mówił w poranku TOK FM Zdzisław Gawlik, przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że Glapiński będzie w końcu przesłuchany.
We właściwym czasie, we właściwym momencie. Zwykle tego typu postępowania mają to do siebie, że ta osoba objęta postępowaniem jest przesłuchiwana w ostatniej kolejności. Tak było w sprawie postępowania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed komisją, gdzie odpowiadał w zasadzie chyba jako ostatni.
Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zapowiedział przed wyborami w październiku 2023 roku Donald Tusk. Powodem miało być zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną. Pałac Prezydencki chce interwencji w sprawie decyzji izraelskiej policji, która wczoraj w obchodzoną przez katolików Niedzielę Palmową nie wpuściła do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Prezydencki minister Marcin Przydacz uważa, że w takiej sytuacji polskie MSZ powinno porozmawiać z ambasadorem Izraela.
Wydaje mi się, że jest tutaj potrzebna pewnego rodzaju reakcja po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gdyby pan prezydent, my jako jego zaplecze, byśmy dzisiaj odpowiadali za polski resort dyplomacji, z całą pewnością taką rozmowę z ambasadorem Izraela byśmy przeprowadzili.
Prezydent Izraela Itzhak Herzog w rozmowie telefonicznej z łacińskim patriarchą Jerozolimy, kardynałem Pizzaballim, wyraził ubolewanie z powodu, jak to określił, niefortunnego incydentu. Wyjaśnił też, że wynikał on z obawy o bezpieczeństwo hierarchów i zagrożenia atakami rakietowymi ze strony Iranu. W poniedziałki po zmianie czasu na letnie jest więcej zawałów serca i wypadków komunikacyjnych. Takie są statystyki, a ten poniedziałek białek przypada właśnie dziś. Jak mówił w TOK FM dr Michał Skalski z poradni zaburzeń snu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmiany czasu nie służą naszemu rytmowi dobowemu, a tym samym źle wpływają na dobrostan.
Pamiętajmy o tym, że ta rytmika dnia i nocy to jest tylko rytmika snu i czuwania, ale wszystkiego, mówię, metabolizmu, wchłaniania, produkcji hormonów, to wszystko się rozjeżdża. Te problemy, z którymi się moi pacjenci zmagają, to nie jest tylko takie proste niewyspanie, tylko raczej rozregulowanie całej rytmiki. Stąd pewnie to większe ryzyko chorób układu krążenia, chorób hormonalnych, że jest to taki stres biologiczny.
W 2019 roku Parlament Europejski poparł propozycję zniesienia sezonowych zmian czasu. Kraje członkowskie same miały podjąć decyzję, przy którym czasie pozostaną. Żaden jednak jeszcze decyzji nie podjął. Teraz jeszcze w centrum i na północnym wschodzie możemy spodziewać się słońca i przejaśnień. Na zachodzie i południu deszcz, w górach także śnieg. Temperatura od 8 stopni na zachodzie i południu, przez 9 stopni nad morzem, do 13 w centrum i na wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Paweł Musiałek, Klub Jagielloński, Michał Danielewski, polityka.pl. Pozwolicie, że taka krótka ciekawostka. Nasi wydawcy Kuba Żebrowski, Maciek Jarząb przynieśli mi takie screeny zdjęć z Republiki. Rzeczywiście widziałam je też przed chwilą. I pasek jest taki: Republika Energetyczna. Twój dom działa, kiedy inni siedzą w ciemności. No, Republika Energetyczna. Kiedy sieci zgasną, u ciebie świeci światło. Bardzo ciekawe. Otóż istota rzeczy po prostu sprowadza się do tego, że to jest firma, która oferuje panele fotowoltaiczne. I ja myślę, że tutaj Republika się bardzo naraziła posłowi Czarnkowi, no bo przecież albo OZE SROZE, albo ktoś promuje panele fotowoltaiczne.
Może mamy już kolejną prawdę etapu. Po prostu Republika za miesiąc Przemysław Czarnek będzie twarzą tej kampanii reklamowej.
To mogłoby być ciekawe.
Kiedyś uważałem, że OZE to SROZE, ale zobaczyłem ofertę Republiki Energetycznej i zmieniłem zdanie.
Ale najgorsze jest to, że on jeszcze jest na etapie zapowiedzi zdrapywania tych paneli, więc
nie, ale
trudno
potem
było...
się coś chyba zaczął wycofać, że jednak nie od razu, bo jednak poczeka, aż mu się zwróci. Więc faktycznie byłoby nierozsądne zdejmować panele w momencie, kiedy one właśnie stają się rentowne, no ale oczywiście można to inaczej interpretować. Słuchajcie, to porozmawiamy chwilę o decyzji rządu w sprawie paliw. Chodzi o obniżkę akcyzy oraz VAT. To ma oznaczać, że jutro spadną ceny benzyny i diesla. Jest też manewr polegający na ustalaniu stałej ceny maksymalnej. Konfederacja uważa, że to błąd. Uważa, że jeśli chodzi o obniżkę akcyzy, to zawsze to proponowali, ale takie ręczne sterowanie cenami to komunizm i się skończy zamykaniem małych stacji benzynowych. Z drugiej strony PiS zarzuca rządowi, że wprowadził te rozwiązania zbyt późno, że trzeba było to zrobić wcześniej. Paweł Musiałek.
Ja bym zaczął od tego, że proces legislacyjny w tej sprawie to jest jakiś absolutny rekord świata, bo w czwartek o godzinie chyba 18 rząd na specjalnym posiedzeniu rządu przyjął projekt, po czym następny dzień rano Sejm to błyskawicznie przeprowadził. Jeszcze zdążyliśmy przejść przez Senat i jeszcze prezydent zdążył to podpisać w samolocie. Znaczy, to jest tempo, które niestety jest jakimś chyba chlubnym rekordem legislacyjnym i niestety ja uważam, że tego typu sprawy, kiedy mówimy o ustawach wartych niecałe 5 miliardów złotych, nie mają prawa przejść przez polski parlament w tak szybkim tempie. To znaczy, no, to była absolutna fikcja jakiejkolwiek pracy merytorycznej nad tym projektem. Ja oczywiście wiem, że rząd pracował trochę dłużej nad tym, bo zajęło mu to 3 tygodnie, zanim ten projekt przedstawił. Pewnie wcześniej te prace były właśnie tworzone gdzieś tam w zaciszu gabinetów, ale to nie zwalnia decydentów z tego, żeby przejść przez normalną ścieżkę. Nawet jakbyśmy troszkę przyspieszyli, bo rozumiem, że Polakom chciano jakby maksymalnie szybko ulżyć, no to ja obawiam się, że przy tego typu ustawach wyjdą pewnie pewne buble prawne, które można było wyłapać na etapie parlamentu, i po to właśnie jest parlament, żeby właśnie wyłapywać tego typu sprawy. A podkreślę, że to nie jest bardzo prosta legislacja, która polegałaby na tym, że po prostu obniżamy cenę tylko i wyłącznie podatku, tylko tam wprowadzamy po pierwsze ten ekstra podatek windfall tax, po drugie cenę maksymalną, która jest już dość mocną ingerencją rynkową. I ja nie mówię, że to od razu się kupy nie trzyma i nie chciałbym tego mechanizmu z gruntu skrytykować, ale naprawdę są tutaj istotne argumenty ekonomistów, które wskazują na to, że ten pomysł jest kontrowersyjny, który może skutkować pewnym zaburzeniem rynkowym i niestety nie daliśmy żadnej przestrzeni czasowej, żeby nad tym popracować. I dlaczego? Dlatego, że rząd chciał przede wszystkim mieć sukces w postaci takiej, że szybko Polacy przy wielkanocnym stole, żeby mieli poczucie, że już to paliwo jest tańsze, i to był motyw, dla którego my psujemy jakość legislacji.
Michał.
No, rząd politycznie chyba nie miał specjalnie wyjścia. To znaczy, no, musiał zareagować, biorąc pod uwagę to, jak się przedstawiają ceny na rynkach światowych, jak przebiega sytuacja w wojnie USA, Izraela z Iranem, która nie zapowiada się na to, żeby się szybko skończyła. No więc jeszcze z trzeciej strony, presja opozycji i ciągłe konferencje o tym, że rząd nic nie robi, ceny rosną i po prostu Polacy z tego powodu tracą pieniądze, też była pewnie istotna, więc ten motyw świątecznego stołu pewnie był bardzo istotny. Pytanie jest też o to, jak długo to rozwiązanie, które przecież kosztuje, będzie w stanie rząd utrzymać, to znaczy bez uszczerbku dla budżetu państwa, no bo przez miesiąc okej, przez dwa może, no ale jeśli ta wojna się przedłuży, jeśli będzie jakiś rodzaj desantu sił lądowych amerykańskich w Iranie, jeśli chaos się zwiększy, no to może zacząć być rzeczywisty problem. Tym bardziej, że wczoraj, nie wiem, chyba Wall Street Journal informował, że źródła z Białego Domu mówią o tym, że oni są przygotowani nawet na $200 za baryłkę na taką cenę, czyli dwa razy więcej niż teraz mniej więcej, kiedy ta cena i tak jest wysoka. No więc sytuacja może się zrobić bardzo nieciekawa. No ale skracając perspektywę, to wydaje mi się, że to dobry ruch polityczny w takim sensie, że jednak PiS nie ma aż tak dobrych narzędzi w krytyce rządu. CBOS ostatnio zadał pytanie, jest taki raport z badań z pytaniem, o jakich tematach w twojej rodzinie, w twoim najbliższym otoczeniu mówi się najczęściej. No i tam jest na pierwszym miejscu wojna na Bliskim Wschodzie, na drugim miejscu wysokie ceny, na trzecim polityka Donalda Trumpa. Więc generalnie to, że PiS nie dostrzega tego wielkiego słonia w swoim pokoju, to znaczy, że jest jednak ogromnym sojusznikiem Donalda Trumpa, który zdecydował się podpalić świat i w związku z tym te ceny ropy są jakie są. I w związku z tym płacimy na stacjach tyle, ile płacimy. No, wydaje mi się istotnym minusem takiej opozycyjnej narracji. Więc jeśli rząd jeszcze wchodzi ze swoim rozwiązaniem, które przynajmniej na jakiś czas rzeczywiście jest w stanie obniżyć ceny na stacjach paliw, no to wszystko to, biorąc razem do kupy, daje całkiem dobry ruch polityczny ze strony rządu.
Ja się może tylko zdanie, bo to, co najważniejsze przy tej sprawie, to jest pytanie, jak być powinno, a nie kto na tym jakby zyska. Nie powinniśmy tej perspektywy tracić. Jak być powinno? Powinno być tak, że przede wszystkim rząd powinien przygotować wcześniej pewną poduszkę bezpieczeństwa w naszym budżecie na tego typu sytuację. Ja wracam do dyskusji, którą eksperci przeprowadzali wiele miesięcy temu, kiedy przyjmowaliśmy budżet, kiedy bardzo wyraźnie podkreślali, że to tempo wzrostu zadłużenia w Polsce jest bardzo niepokojące. Wciąż podkreślmy, ono nie jest w skali takich procentów jak nominalnych czymś wyjątkowym na tle Unii Europejskiej, ale już tempo przyrostu jest naprawdę bardzo niepokojące. Mieliśmy sygnały ze strony agencji ratingowych, że bardzo mocno przyglądają się Polsce i to, co dzisiaj widzimy, to to, że rząd zagrał na bardzo wysokim ryzyku, nie tworząc dużej przestrzeni na to, że właśnie takie sytuacje ekstraordynaryjne. I dzisiaj niestety, jeżeli by się okaże, że to zamieszanie na Bliskim Wschodzie się przedłuży, a wiele na to wskazuje, że nie ma tych łatwych scenariuszy, bo przypomnijmy, nawet jak Amerykanie nie wejdą, to i tak dzisiaj ta ciśnia Ormuz jest pod ostrzałem, więc tak naprawdę to, co jest głównym czynnikiem tutaj podnoscącym te koszty, jest w zasadzie scenariuszem bazowym. Nie macie na stole łatwego rozwiązania, jak doprowadzić do tego, żeby Iran wycofał się ze swoich gruźb, bo ta lista oczekiwań stron Iranu dzisiaj potężna. W związku z tym rząd jest w takiej sytuacji, kiedy przyjęliśmy za kwotę niecałych 5 miliardów złotych dwie ustawy do końca czerwca. Natomiast istnieje bardzo duża szansa na to, że trzeba będzie to prawdopodobnie przedłużyć i tutaj zaczną się już duże problemy budżetowe. Rząd obgryza pewnie paznokcie, kibicują, żeby to się wszystko zakończyło, ale szanse na to są ograniczone i szkoda, że rząd tej poduszki bezpieczeństwa w budżecie nie przygotował. Zagrał ostro i będzie mógł, prawdopodobnie będzie musiał wypić to piwo w najbliższych miesiącach, kiedy się okaże, że trzeba będzie te tarcze przedłużać, a już nie będzie z czego finansować.
Mamy kolejny konflikt, a właściwie kolejną odsłonę konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział, że jak tylko wróci ze Stanów, to podejmie decyzję, czy przyjmuje ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału. I właśnie akurat na stronie Onetu pojawił się artykuł Magdy Gałczyńskiej. Atmosfera wokół TK jest napięta. Rządzący mogą posunąć się do decyzji bardzo radykalnych. No nie wiem, po prostu zastanawiam się, czy Bogdan Święczkowski, który dzisiaj kieruje Trybunałem, po prostu nie wpuści tych nowych sędziów. Nie wiem, co się wydarzy, Michał.
No myślę, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania, no to sytuacja będzie eskalować. No jednak Święczkowski będzie po prostu realizował plan polityczny, jaki jest napisany. Więc nie wykluczałbym tego, że rzeczywiście... Znaczy najpierw będzie powstanie pytanie, w jaki sposób to ślubowanie w takim razie się odbędzie, jeśli prezydent odmówi. Jakkolwiek by się nie odbyło, można być przekonanym na 100%, że i PiS, i prezydent Nawrocki, i ten Trybunał, który jest, uznają to za postępowanie nielegalne, no w związku z tym pewnie konsekwencja będzie taka, że Święczkowski tych sędziów nie wpuści, a wtedy być może oni wejdą w asyście policji. To cała moja wyliczanka zmierza do tego, że chyba musimy się pogodzić z tym,
że Trybunał nie ma.
Że nie ma, nie ma czegoś takiego jak Trybunał Konstytucyjny.
Wszystkim politykom
i to jest po prostu...
może to odpowiadać w pewnym sensie.
I cokolwiek się nie wydarzy, wydaje mi się, że ta konstatacja będzie utrzymana w mocy za miesiąc, za dwa, za trzy.
Paweł musi...
No niestety oddalamy się od scenariusza naprawy tej instytucji. Jest to niestety bardzo przykre, bo na horyzoncie mamy eskalację, a nie deeskalację. Ja uważam, że prezydent ma istotne racje, podkreślając, że ta taktyka koalicji rządowej, kiedy ona trzymała te wakaty po to, żeby je skumulować, nie publikowała wyroków TK, też przypomnijmy wyroków, które także zapadały bez udziału dublerów, czyli bez udziału tych ludzi, którzy stanowili o... Znaczy dawali ten główny pretekst, dlaczego Trybunał nie działa jakby prawidłowo. I nagle te wyroki teraz, nie wiem, po wejściu tych ludzi mają być publikowane. No dla mnie to się zupełnie prawnie nie spina. Natomiast inna sprawa jest, czy te argumenty merytoryczne pracują na ustalenie prezydenta, żeby nie odbierać ślubowania. No i moim zdaniem nie pracują. Moim zdaniem tutaj w tej sprawie w ogóle najbardziej rozsądnym głosem jest głos profesora Wiącka, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich, który podkreśla od lat już i wnosi pisma do różnych urzędów władzy wykonawczej w Polsce o tym, że po prostu niepublikowanie wyroków i nierespektowanie ich przez poszczególne instytucje państwa jest karkołomne. Przypominam, że mamy dzisiaj wyroki już Trybunału w sprawach zupełnie niepolitycznych, które nie są respektowane chociażby przez ZUS, przez inne instytucje. Tworzy się dualizm, chaos prawny. I tutaj na pewno to, co wydarzyło się w Trybunale w okresie rządu Zjednoczonej Prawicy, nie uzasadnia tego, co koalicja rządowa z tym Trybunałem zrobiła. No ale nie wiem, czy jest właśnie sens powrotu, kto pierwszy zaczął, bo byśmy musieli znowu tą płytę cofnąć 10 razy, a to już jest naprawdę męczące.
Nie próbuj tego, bo żeśmy to właśnie robili wielokrotnie. Chcę tylko powiedzieć, że argumentacja koalicji rządzącej jest taka, że nie tylko jest problem dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, ale samej procedury wyłonienia prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, ponieważ w zgromadzeniu brały udział osoby nieuprawnione i tak wynika też z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie chcę wchodzić w tej chwili w ten spór prawny, ale naprawdę on jest dosyć zawiły. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
I Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnej polityka.pl.
Dziękuję bardzo.
I nasz poniedziałkowy poranek w TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich program Cezarego Łasiczki. Dzień dobry, Czarku. Jakie tematy dzisiaj będą poruszane w twojej audycji?
Dzień dobry Dominiko, dzień dobry Państwu. Dzisiaj, zaraz po dziewiątej, porozmawiamy między innymi o tym, jak pogodzić dwie wartości. Z jednej strony bezpieczeństwo dzieci, z drugiej strony prywatność dorosłych. Mowa będzie o tak zwanej kontroli czatu, o różnych pomysłach, w jaki sposób można z czatu wyciągać potencjalnie niebezpieczne treści, które mogą krzywdzić dzieci, a jednocześnie co z naszą prywatnością. Także czy da się pogodzić te dwie wartości? O tym już za chwilę w programie Off Czarek.
Na który zapraszamy. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
Reklama. Jak świąteczne przygotowania, to Allegro. Już dzisiaj poczuj wielką moc wyboru. Dekoracje do domu, ogrodu i na wielkanocny stół kupisz teraz w super cenach. Jak Wielkanoc, to Allegro.
W Carrefourze Wielkanoc ma wyjątkowy aromat.
Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 26,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99.
Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Co jest najlepsze na śmigus dyngus?
Łopatka od naszej pani z Delikatesów Centrum.
Lady z Zalady proponuje.
Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 15,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A palma złoty 99 przy zakupie 3 z Delikartą. Cena przed obniżką 3,49. Limit 6 sztuk. Delikatesy Centrum. Radosnej Wielkanocy.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest świeżo. Do soboty w Aldi filet z piersi kurczaka. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,80. Teraz aż 43% taniej. To tylko 13,99 za kilogram. A oliwa z oliwek Lyttos 500 ml. Cena regularna 29,99. Teraz aż 96% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
To zwykły dzień za kierownicą twojego auta dostawczego. I to zwykły dzień za kierownicą auta dostawczego Opel. Niezawodnego, zbudowanego przy użyciu niemieckiej technologii. Technologii, która ułatwia codzienną pracę. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano. Dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka. Tylko 10,90.